czy ty lubisz, Aniu, tańczyć tango? W ogóle lubisz tańczyć?
Ja uwielbiam tańczyć. Nawet sama sobie tańczę w domu, robiąc coś w kuchni.
Anna Nowak, aktorka Teatru Osterwy, a także znakomita znawczyni historii tego teatru. Zresztą Ania szefuje archiwum artystycznemu. Ale myśmy dzisiaj się spotkały, żeby zabrać państwa do teatru. Nie na przedstawienie, chociaż nie jestem pewna, czy te dawne bale to nie były prawdziwe spektakle bez sceny.
Ale kochana, każdy bal, każda maskarada rozpoczynała się spektaklem, bądź też spektakl był w trakcie maskarady. Ale o tym powiem, jak będę opowiadała o tych maskaradach. I to były albo wodewile, albo jakieś jednoaktówki w doborowej obsadzie i w genialnym wykonaniu, jak pisano. Ale może przejdźmy do tych bali.
Tak, bal. Czy to prawda, że gmach dzisiejszego Teatru Osterwy, w Lublinie, był do czasu I wojny światowej najbardziej roztańczonym miejscem w mieście?
Tak, to prawda. Tutaj odbywały się takie bale, których sława wykroczyła poza granice naszego miasta, docierając do stolicy, do Galicji i na Litwę, o czym będę mówiła. Dlatego, że z każdego tego balu, z każdej maskarady ukazywały się sprawozdania, czytane przecież przez czytelników, przez tych wszystkich, którzy nie mogli dostać się na bal, bo już nie było biletów. No i tych bali było w każdym karnawale, maskarad, bali, była taka masa, że chcąc o nich w ogóle opowiadać, to można całą książkę napisać. Ja bym dzisiaj tutaj mogła mówić dzień i noc i słuchaczy bym po prostu zabalowała i zanudziła tymi balami. Dlatego wybrałam kilka takich bali i maskarad najważniejszych, gdzie wprowadzano absolutnie nieznane dotychczas w Lublinie atrakcje. No i o tych atrakcjach chciałabym opowiedzieć, tak samo chciałabym opowiedzieć o tym pierwszym, najważniejszym balu, otwierającym salę balową. Salę balową, o której mówiono, że jest to najpiękniejsza sala balowa po tej stronie Wisły.
Ale poczekaj, przecież ja znam Teatr Osterwy w Lublinie. Nawet jeśli się stamtąd wyniesie wszystkie krzesła, to wciąż nie jest to sala balowa.
Kochana, przecież sala balowa była na pierwszym piętrze, tam gdzie filharmonia. Tu były całe awantury z resursą, wojny balowe wręcz. Oczywiście bale były tak na widowni, bale były w sali balowej, a łącznikiem tego był westybul, czyli hol, no i tam też tańcowano.
Kiedy odbył się ten pierwszy, najważniejszy bal?
Więc w chwili otwarcia teatru trwały jeszcze prace wykończeniowe w sali balowej i w części resursy, to znaczy w tej części od ulicy Kapucyńskiej, w tej części gmachu, dlatego że dla pomniejszenia kosztów, jak to pisano, dogadano się z resursą, że resursa razem z teatrem wybuduje ten gmach. No i ta sala balowa, która w środku jak gdyby była, prawda, między resursą a teatrem i miała być wspólną salą i teatru, i resursy. No nie wyszło to teatrowi na dobre, ale o tym później. Teatr został otwarty uroczyście 6 lutego 1886 roku, a pierwszy bal, na który wybierał się kto żyw w Lublinie, odbył się 6 listopada 1886 roku. W prasie upraszano, aby panie przybyły w toaletach skromnych i niezbytkownych, bo czasy są ciężkie. No ale czy kobiecie można czegoś zabronić, prawda? W związku z czym, cytuję, sala przedstawiała widok imponujący. Rzęsiście oświetlona 4 kryształowymi żyrandolami, lśniła brylantami kwiatów Lublina. Tak pięknie pisano o uroczych lubliniankach wtedy. Do tańca stanęło ponad 100 par, czyli ponad 200 osób, prawda? Tyleż samo osób zgromadziło się na balkonikach otaczających salę balową. Tłum był nieprzeciętny. Bawiono się do białego rana, mimo że orkiestra teatralna, która nie stawiła się w komplecie, nieco fałszowała, ale nikt na to nie zwracał uwagi. Trzeba tutaj powiedzieć, że część funduszy z tego pierwszego balu została przeznaczona na cele charytatywne. I odtąd stało się to już normą, że każdy bal przeznaczał jakąś tam kwotę na cele charytatywne. Kolejny bal odbył się na koniec adwentu, ale to był dopiero przedsmak tego, co czekało Lublinian. Dlatego, że największą sławę zdobyły maskarady. No i pierwsza maskarada odbyła się w roku 1887. Aby zachęcić widzów do bywania w teatrze, dyrektor Józef Teksel postanowił zorganizować rzecz w Lublinie nieznaną. Nowość absolutną. Maskaradę z rebusem, za rozwiązanie którego była nagroda. Od tej pory Lublin, jak piszą, wprost oszalał na punkcie rebusów i maskaradowych szarad. Jak to wyglądało? Maskarada miała się odbyć na foyer. Najpierw był spektakl, po czym, po zapadnięciu kurtyny, wyszedł pan reżyser i aktor, bardzo znany, pan Nowakowski, ze złotym zegarkiem w ręku. To była nagroda za rozwiązanie szarady. Obok niego urocza krakowianka wręczyła jednemu z widzów kopertę z odpowiedzią. Na co zerwał się kolejny widz, mówił: o nie, to podstawiona osoba, on zna odpowiedź. Na co tamten facet się wkurzył, mówi: panie kochany, a chcesz pana, bierz pan sobie tę kopertę, a co mnie ta koperta? Zamieszanie małe było, ale z kamienną twarzą pan Nowakowski kazał podnieść zasłonę, bo o kurtynie mówiło się wtedy zasłona, podnieść zasłonę. I cóż ukazało się oczom widzów? Otóż na widowni, na krzesełku, spał sobie strażak, od czasu do czasu wciągając mocno powietrze w nozdrza. Było 10 minut na rozwiązanie i podanie rozwiązania, czyli przysłowia do tej szarady. Siedzi sobie strażak, wciąga nosem powietrze. Co to za przysłowie? Minęło 10 minut. Cisza. No więc pan Nowakowski mówi: dobrze, machając zegareczkiem, prawda, złotym, to jeszcze 5 minut damy, może ktoś odpowie. Słuchajcie państwo, po 5 minutach cisza. No więc zegarek powędrował z powrotem do dyrekcji. I co się okazało? Proszę, czytamy. Po otworzeniu koperty znaleziono w niej przysłowie: kto co miłuje, to i we śnie czuje. Teraz dopiero dziwowano się wzajemnie, że nikt nie wpadł na domysł, iż śpiący strażak ze straży ogniowej tylko kuchareczkę mógł czuć we śnie, która gęś spaliła.
Pan dyrektor, to był cwany, powiem ci. Z tym...
Tak, więc chciałam powiedzieć, że prześledziłam te wszystkie bale i maskarady. No i nigdzie nie było, kto wygrał ten złoty zegarek później, bo następne maskarady też były z tymi szaradami. Zresztą już tak do pierwszej wojny. Te szarady to już weszły w krew.
Jest pytanie, gdzie jest ten zegarek?
No i gdzie jest ten zegarek? Został oddany do dyrekcji. Tak.
Słuchaj, ale wróćmy może do tych pań pięknie ubranych, rywalizujących ze sobą pewnie o stroje i
nie, no tak, brylanty. No to będzie to później opisywane. Na razie są maskarady. Bale będą w swoim czasie. I taki prawdziwy maskaradowy szał i wojna balowa, uwaga, tak, przyniósł to dopiero rok 1899, czyli za 2 lata. Chcąc, jak to ładnie napisano, zelektryzować publiczność do bywania w teatrze i zdobyć fundusze na działalność, rzutka dyrekcja Recki-Dobrzański postanowiła co tydzień, uwaga, urządzać maskarady w teatrze, w karnawale. Maskarady oczywiście z atrakcjami. Pierwsza z tej serii maskarada odbyła się 3 lutego 1889 roku. No poszła nadzwyczaj udatnie, proszę bardzo. Korowód aktorski w maskaradzie podobał się ogólnie. Bawiono się dobrze. No cóż z tego, kiedy dyrekcja nie osiągnęła niezbędnego do utrzymania towarzystwa dochodu. Należy tutaj dodać, że ta maskarada była połączona razem z balem na górze, czyli w sali balowej. Maskarada objęła cały teatr. A dlaczego się nie powiodła, skoro przyszło tyle osób? A no właśnie, przez resursę, która wystawiła za salę balową paskarski rachunek. No, to tego było za dużo teatrowi. Więc pan Recki z Nowrzańskim stwierdzili, jak tak, to my wam pokażemy. Będziemy teraz urządzać maskarady na widowni naszego teatru. Proszę bardzo, prasa doniosła. Dyrekcja stwierdziła, po ukończeniu przedstawienia krzesła zostaną usunięte w ciągu nader krótkiego czasu i sala będzie oddana na użytek bawiących się bez łaski resursy. Orkiestra zasiądzie na scenie. No, w odwecie obrażona resursa stwierdziła, tak, to my też będziemy w naszej sali balowej urządzać bezpłatne bale dla naszych członków, ich rodzin i osób zaprzyjaźnionych. No, szykowała się wielka wojna balowa. No niestety, zanim wybuchła, to już się skończyła. Bo oto, słuchajcie państwo, maskarady teatralne z decyzji jego wysokości naczelnika guberni zostały wstrzymane, ponieważ w klubie ruskim będą dawane maskarady na cele dobroczynne. W teatrze, ale nie w resursie. No i tutaj dyrekcja teatru, nie w ciemię bita, stwierdziła, trzeba z tą resursą się jakoś uładzić. Zresztą resursa wtedy też stwierdziła, że no jednak przesadziła z tym rachunkiem. Trzeba z tym fantem coś zrobić. I wymyślili, że w takim razie w sali balowej wspólnie zorganizują rzecz w Lublinie dotychczas nieznaną. A więc maskaradę z tombolą, czyli z fantami. Po nabyciu biletu można było wylosować bardzo ciekawy fant, a o fanty postarały się panie z Towarzystwa Dobroczynności. No i proszę, na bal wybiera się kto żyw w Lublinie. Nie tylko lublinianie zapełnią salę balową, ale i z okolicy przybędzie dość znaczny zastęp osób. Czegoś takiego Grudnarz Trybunalski jeszcze nie widział. Tombola sprowadziła niebywałe dotąd tłumy, także ścisk panował niemożebny. O jakim pojęcie mieli tylko ci z uczestników, którzy bywali w Warszawie na maskaradach. Charakterystycznych kostiumów było przeszło 300. Damy przeważnie w kontusikach i krakowskich strojach oraz w czarnych dominach. Z męskich strojów zwracał na siebie uwagę Kat, Mefistofeles, Węgier i komiczny nader Diabeł z zadartym ogonkiem, no i kilkudziesięciu krakusów. Tombola zaś płatała nieopisane figle. Bezdzietne małżeństwo wygrało lalkę w postaci niemowlęcia owiniętego w pieluchy. Członek Towarzystwa Wstrzemięźliwości dostał butelkę spirytusu. 70-letni staruszek wyciągnął abażur przedstawiający półnagą baletnicę. Drugi zaś co do wieku jego towarzysz, nie mający ani jednego zęba, proszek do zębów. Dostojna zaś matrona kolacyje z najpiękniejszą chórzystką miejscowego personelu ufundowaną przez właściciela teatralnej restauracji. Jakże szczęśliwy na wieść o tym był małżonek owej matrony, któremu szybko spełzł z oblicza uśmiech pod wpływem piorunów wciskanych z ucz żony. No o tym, czy doszło do tej kolacji, niestety historia milczy, prawda?
Jestem pełna podziwu dla fantazji nie tylko balowiczów, a może zwłaszcza dziennikarza, który prawda, to wszystko pisał.
Co tydzień, uwaga, bawiono się na tym karnawale. Tak ochoczo, że na niektórych balach wdawać się musiała policja. No bo dochodziło do jakichś tam drobnych awantur, po prostu kłótni o najpiękniejszą maseczkę. To nie były jedyne atrakcje tego karnawału, bo wtedy po raz pierwszy w Lublinie zorganizowano bal panieński, rzecz nieznaną w naszym mieście. Zapowiadała się duża liczba ziemian z dalszych stron. No i w prezencie młode panienki otrzymywały karnecik, no później nieodzowny atrybut, prawda, tańcujących dam, w którym to wpisywały imiona wyoczkowanych w tłumie kawalerów. Uwaga, przybyli na tenże bal panowie, żadnego prezentu nie otrzymają, ale czyż liczne zebranie się ślicznych i świeżo rozkwitłych kwiatów nie jest siłą przyciągającą i sowitą nagrodą za przybycie na bal? Po tym balu panieńskim odbył się bal kawalerski z absolutnie nieznaną kolejną nowością w Lublinie, mianowicie z kotylionem. No i od tej chwili już żaden bal w Lublinie, żadna maskarada bez kotylionu obyć się nie mógł. Panowie, kupując bilet, otrzymywali kotylion. Panie zaś, wchodząc na salę, mogły sobie wybrać z koszy kotylion. No i zanim nastąpił taniec kotylionowy, prowadzony przez wodzireja, towarzystwo oczkowało, któż ma podobny kotylion, prawda? No już jakaś tam Zosia z Justy się ucieszyła. Och, jaki piękny do mnie podejdzie czarnooki, lub też blondyn błękitnooki. I jakież było jej zdziwienie, kiedy zamiast tego wypatrzonego stawał przed nią kto? Wyleniały kocur udający Adonisa. No te określenia są po prostu genialne, prawda?
I to wszystko z prasy?
No przecież cytuję, z prasy. Mogę podać nawet z jakiej gazety.
Bardzo proszę.
Gazeta Lubelska. Numer już nie powiem, który, bo nie zapisałam. Mam w notatkach w biorku. Mogę przesłać.
A skąd ten kocur wyleniały się wziął?
Dlatego, że byli to łowcy posagów. No wyleniały kocur. No, widocznie łysy był, prawda?
Czyli on poszedł do tego czarnookiego lub blondy.
Zaraz wyjaśnię, na czym to polegało, kochana.
Próbuję kombinować.
No tak, no, łowca posagów. Nie tylko zjawił się na balu kawalerskim, ale od tych łowców posagów roiło się na każdej maskaradzie, na każdym balu. No i taki łowca posagów, aha. Ta panienka, przyuważył sobie, ta panienka posażna, no ale ja mam inny kotylion. Podchodził więc do jakiegoś nieśmiałego, ślicznego chłopczyka z prowincji i mówił: kochany, wiesz co, weź ty ten mój kotylion, bo tamta panienka to. No i to nieśmiałe, oczywiście, oddawało ten kotylion, a jeszcze bywało tak, że płacił ten wyleniały kocur
tak
za odstąpienie kotylionu. I podchodził do panienki, no i co? I łzy, rozpacz. I tak kończyło się wiele takich bali.
Ale małżeństwem też się pewnie nie...
No nie jedno małżeństwo, nie jedno małżeństwo się skojarzyło, ale te małżeństwa to raczej kojarzyły się na maskaradach. Kiedy to zamaskowane panny, zamaskowani kawalerowie. Były takie przypadki, że wiele małżeństw się kojarzyło.
Ja bym jeszcze o higienie chciała porozmawiać z tobą, Aniu, znaczy tej balowej higienie, bo podobno z tym były związane różne wątpliwości higienistów.
Tak, dyskusja na temat tej hygieny, jak to pisano, wybuchła dopiero w roku 902. Dlatego, że był pewien okres takiej przerwy w balach. No i potem po prostu bale i te maskarady, jak to napisano, wybuchły ze zdwojoną siłą, wobec czego zaniepokojeni lekarze stwierdzili, że no, trzeba coś z tym zrobić. Tak być nie może. No i zaczęły się ukazywać artykuły na temat hygieny, prawda, balowej. Tutaj chciałam odczytać te kilka pierwszych zdań. No więc, proszę państwa, nie sam taniec oburza i niepokoi hygienistów, lecz w jaki sposób tańczymy. Taniec umiarkowany, powolny, nie szkodzi zdrowiu. Ale tańczenie do rana, w drugiej połowie balu z przepełnionym żołądkiem, szalone tempo walców i galopad, ciasne sznurówki, dekoltowane suknie, to są wrogowie zdrowia. Kto chce go zaoszczędzić, powinien trzymać się następujących przepisów. Nie od razu wpadać w wir taneczny, ale stopniowo przyspieszać tempo, zaczynając od poważnego kontredansa bez figur. Gdy się uczuje zawrót głowy, zmęczenie i duszność, zaniechać tańce natychmiast. Przejść do sąsiedniej sali i odpocząć.
Chciałabym państwa zaprosić do walca, zachowując oczywiście wszystkie zasady higieny. Aniu, mogę cię prosić, Anna Nowak, w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej.